Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
W studiu już Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Kłaniam się nisko Markowi Suskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko Państwu i panu.
Co pan dostał pod choinkę?
Mazurkowi. Co dostałem pod choinkę? No tak mniej więcej jak co roku jakieś płyn do golenia, skarpetki.
My też dostaliśmy liczne prezenty. Od rządu dostaliśmy rachunki za gaz. No i na przykład pan Kamil z Nowego Tomyśla ostatni rachunek za gaz wyniósł 3000 zł i boi się pomyśleć o nadchodzącym rachunku. Słyszeliśmy w Faktach o tym, co się dzieje w Tarnowie Podgórnym. Ja mam parę innych sygnałów od słuchaczy. Panie pośle, to nie jest tak, że gaz podrożał o 54%, na tyle zgodził się Ural, gdzie niegdzie drożeje więcej. Mało tego, jak człowiek prowadzi ciastkarnię, jest krawcem, jest szewcem albo ma mały sklepik, jego nie obowiązują już żadne dopłaty i on ma na przykład cenę gazu większą 3-4 razy i za to wszystko ktoś będzie musiał zapłacić. To znaczy albo klient, albo on w ten sposób, że zbankrutuje.
Tak, to prawda, rzeczywiście płacimy za manipulację gazem naszych drogich przyjaciół, sąsiadów. Z jednej strony Putin, z drugiej strony niestety Niemcy, którzy dogadując się w sprawie Nord Streamu wywołali sytuację, w której jest szantaż gazowy, o którym dawno mówiliśmy. Między innymi, żeby uniknąć takiej sytuacji, wybudowaliśmy gazoport, budujemy Baltic Pipe.
I to pan mówi ludziom, którzy pana spotykają na ulicy i mówią, panie pośle, ja dostałem rachunek za gaz, pytają, jest dwa razy większy?
Oni pytają też
pan
o przyczyny.
Baltic Pipe.
Ja mówię o przyczynach. Mhm. Zdrożał prawie 1000% gaz na rynku światowym. My przyjęliśmy ustawę, na mocy którego PGNiG, który jest głównym dystrybutorem gazu w Polsce, sprzedaje gaz poniżej ceny zakupu, czyli dokładamy miliardy.
Dokładacie do ceny gazu.
Dokładamy miliardy do ceny gazu.
Tylko, że z perspektywy normalnego naszego słuchacza, z Nowego Tomyśla, z Parczewa, skądkolwiek, z Kłodzka, on myśli sobie tak, dobra, ja mogę płacić niemieckie ceny gazu, ja mogę płacić francuskie ceny gazu, ale niech ja zarabiam tyle, co w Niemczech czy we Francji. A on ma polską pensję i europejskie ceny.
No to nie tylko europejskie, to są drastyczne ceny, to jest pewnego rodzaju wojna.
Jeżeli chciałby pan ze mną się przebijać w tym, kto tak mocniej powie, jak jest drogo, to no, okej, okay, tylko
jest
od pana
drogo,
ale od pana oczekujemy.
Jest drogo i no, oczekujemy
recept.
Oczekujemy recept. No, jedną receptą jest to, że dzisiaj przyjęliśmy ustawę, na mocy której PGNiG sprzedaje gaz poniżej ceny zakupu, czyli dokładamy do tego. No, ale też to jest takie pytanie o to, dlaczego PiS nie jest cudotwórcą i nie spowodował, że w Polsce znaleźliśmy duże złoże gazu i ropy.
Nie, tylko, że to jest dokładnie niestety to samo, co mówił Donald Tusk, pytany wtedy, kiedy rosły ceny żywności, to on wtedy opowiadał, że gdyby miał taki cudowny guziczek, to by ciągle naciskał niskie ceny, niskie ceny.
No, ale my rzeczywiście mówicie ten guziczek znaleźliśmy. Nie. To nie jest to samo, dlatego, że proszę zwrócić uwagę, no tutaj pan mówił, tam Tarnowo Górne. Tam sprzedała władza lokalna, no, oni się kłócą, czy są z Platformy, czy nie są. Mieliśmy posiedzenie komisji na ten temat. Sprzedała sieci niemieckiej spółce Gengas, mhm, i oni podnieśli ceny o 200%.
Ale mamy polskie spółki, które podnoszą może nie o 200%, ale o 150, albo o 100. Wie pan, to naprawdę z perspektywy mieszkańców Grójca, Tarczyna, mówię o miejscowościach, skąd pan pochodzi, które pan dobrze zna, to naprawdę nie ma znaczenia, czy mu spółka Gengas, czy Stoln,
ma
czy
znaczenie. Nie. Ma znaczenie, dlaczego?
Czyli jeżeli
że
on dostaje podwyżkę dwa razy, ma więcej płacić za gaz, to jest mu wszystko jedno, kto go okrada.
No tak, tylko my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ceny światowe gazu. Dobrze, jeżeli gaz zdrożał o 1000%, a my go sprzedajemy powiedzmy o 60% drożej niż poprzednio i dokładamy do tego miliardy, no to my robimy wszystko, co jest możliwe. No nie jesteśmy w stanie wpłynąć na Putina, który razem z Niemcami blokuje ceny gazu po to, żeby uruchomić ten Nord Stream 2, żeby jeszcze bardziej szantażować Europę.
To niech pan teraz spojrzy mi w oczy i niech się pan przyzna. Czy pana boli polskie serce?
Boli.
Bo Janusza Kowalskiego też boli polskie serce.
Dokończę jeszcze sprawę tego Gengazu.
Bo
to jest sprawa bardzo, bardzo ciekawa. Pośle, ale sprzedała władza lokalna sieci.
Ale pan o tym mówił. Nie,
ale to jeszcze nie, ale to nie koniec.
To nie koniec.
My zaproponowaliśmy, że wpuścimy gaz PGNiG-u po tej cenie tańszej niż oni, a oni powiedzieli, to są nasze sieci. Do widzenia, nie wpuszczamy. Więc to jest coś, co my mówiliśmy. Nie można sprzedawać infrastruktury strategicznej. No tam, gdzie sprzedano, dzisiaj jest sytuacja, w której właściwie to my powinniśmy co? Podstawić może beczkowozy z gazem
skroplonym. Wróćmy do pańskiego obolałego polskiego serca, dobrze? Bo Janusza Kowalskiego też boli. Janusz Kowalski napisał tuż po świętach, ale jeszcze w starym roku, że w 2015 roku obiecaliśmy Polakom reformę sądownictwa i repolonizację mediów. W 2017 prezydenckie weta zatrzymały reformę sądownictwa, a dziś kolejne prezydenckie weto zatrzymało uporządkowanie mediów w Polsce. Chodzi o weto wobec tak zwanego Lex TVN. Janusz Kowalski puentuje: to boli polskie serce. Bardzo. Wie pan, ja się wzruszam, bo myślę sobie o tym obolałym sercu Janusza Kowalskiego i zastanawiam się o tym, jak pańskie polskie serce znosi to, że pańskie dziecko, Lex TVN, zostało zawetowane przez Andrzeja Dudę.
No powiedziałbym, że tak średnio, dlatego że to z punktu widzenia jakby polskości mediów nie miałoby większego znaczenia, dlatego że ten przepis, który tam byłby wprowadzony, gdyby ustawa nie została zawetowana, on by tylko powodował tyle, że firma Discover musiałaby sprzedać część udziałów na europejskim rynku gospodarczym.
To
nie jest to
pytanie.
Żadna likwidacja stacji.
Czy pan ma za złe prezydentowi Dudzie, że zawetował tę ustawę?
Nie, specjalnie. Wolałbym oczywiście, żeby podpisał, no ale...
Znaczy zaraz, to po co było ten żaby jeść? Wyście tak długo walczyli o tę ustawę.
No walczyliśmy, no ale prezydent ma swoje kompetencje i z nich skorzystał.
A wrócicie do tematu?
No w pewnym sensie tak, ale myślę, że w innej formie.
Co to znaczy w innej formie?
A to jeszcze decyzja przed nami.
Panie pośle, to pytanie, które sobie ludzie zadają, to co nas czeka w 2022? I mówię o polityce, nie o cenach gazu tym razem. Czy czekają nas wybory w tym roku?
Nie sądzę, nie ma żadnych podstaw konstytucyjnych do tego, żeby były wybory.
Podstawy konstytucyjne są o takie, że na wasz wniosek Sejm może przegłosować skrócenie kadencji.
Może, ale nie zamierzamy z takim wnioskiem występować.
A wymiana premiera? Chodzi wam po głowie taki pomysł, że Mateusz Morawiecki być może się zużył, że miało być tak dobrze, miał się dogadać z Europą. Dlatego właśnie poświęciliśmy Beatę Szydło. No i co? Dogadał się?
Próbował. W pewnych kwestiach się udało, w pewnych kwestiach się nie udało. I myślę, że tu nawet i święty by nie poradził, dlatego że nie ma tam dobrej woli.
Czyli Mateusz Morawiecki do końca tego roku będzie premierem?
Ja nie jestem jasnowidzem, ale na razie nie ma żadnych podstaw, żeby zmieniać premiera.
O tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie dalej w rządzie i o tym, jak PiS walczy z nepotyzmem. To bardzo ciekawy temat. O tym wszystkim w RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy za uwagę.
Dziękuję i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Panie pośle, no dobrze. To jeszcze o tym Zbigniewie Ziobrze, bo pan poseł, pan minister Ziobro co jakiś czas wywołuje pewien ferment w koalicji, w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Ja bardzo lubię to sformułowanie Zjednoczona Prawica, bo ani to prawica, ani zjednoczona, ale dobrze. Niech tak już będzie. No więc czy spełnią się takie oczekiwania, przynajmniej niektórych, że wyrzucicie wreszcie tego Ziobrę, się wkurzycie, wyrzucicie Ziobrę i powiecie, dobra, dość tego. Przypominam, że to pan już ponad rok temu mówił, że ludzie bez serca w zasadzie nie powinni zasiadać w rządzie. Ziobro serca nie ma, bo się chce znęcać nad zwierzątkami.
No też nie ma podstaw do tego, żeby dymisjonować ministra Ziobro.
To kiedy następna awantura z Solidarną Polską? Myśli pan, że jeszcze w
polityce,
styczniu?
A w polityce dzień bez awantury to tak jak bez hałasu przy Niagarze.
No ale to co,
polityka
to
ma to do siebie,
czy
że po prostu
będzie
są,
jeszcze w styczniu?
To nie
czy,
jest awantura.
Czy poczekamy do
tutaj
lutego?
Jest tak, że Zbigniew Ziobro jest prezesem partii koalicyjnej, która ma nieco inne poglądy na niektóre sprawy, dochodzi do dyskusji.
Że to
jest przedstawiana w mediach
dyskusją,
jako awantura.
Zbigniew Ziobro Nie, panie pośle, bądźmy teraz uczciwi. Zbigniew Ziobro nie dyskutuje z wami na tematy programowe, tylko w pewnym momencie, jak już wszystko jest załatwione, to on wychodzi i mówi nie. W zasadzie to tak nie może być, żebyśmy płacili takie pieniądze za gaz i za wszystko. Trzeba zrewidować pakiet klimatyczny Unii Europejskiej. Koniec.
Pakiet klimatyczny nie dotyczy gazu.
Ale ja to wiem. Tylko pan to powinien wytłumaczyć to Zbigniewowi Ziobrze.
Dotyczy głównie węgla i no ja jestem współautorem uchwały, która upoważniła rząd wręcz do wypowiedzenia tego pakietu ETS-u, który wpływa właśnie na katastrofalnie rosnące ceny prądu.
Ten gaz jest tylko przykładem, bo za chwilę będzie awantura o reformę sądownictwa, później o coś innego. Znaczy to chodzi o to, że Zbigniew Ziobro i jego partia podkreślają swoją niezależność. I teraz pytanie jest takie, czy skorzystacie z pomocy, z sygnału, który na przykład wam wysyła PSL pod tytułem, no jak wy wyrzucicie Ziobrę, to my go zastąpimy.
A są takie sygnały?
Oczywiście, bo Marek Sawicki co jakiś czas mówi, że mogliby wam pomóc, no gdybyście oczywiście wyrzucili Ziobrę z koalicji.
No ale Marek Sawicki nie jest prezesem PSL-u i mimo osobistych moich sympatii, bo często się spotykamy chociażby na konwencie czy przed konwentem i rozmawiamy o różnych sprawach, no to on nie jest osobą, która decyduje,
wejdzie
PSL w koalicję.
No to zostawmy Marka Sawickiego, to jest pytanie do was tak naprawdę. Czy chodzi wam po głowie pomysł z zastąpienia Ziobry PSL-em?
Mnie nie chodzi.
No i to jest odpowiedź, której można coś wnioskować. Panie pośle, pamięta pan jeszcze lipiec zeszłego roku i nie chodzi mi o temperatury, tylko o politykę. Otóż wicepremier Sasin, który nadal jest wicepremierem i to coraz silniejszym, mówił, że uchwała o walce z nepotyzmem, którą podjęliście wtedy, wypis. Ta uchwała zostanie w sposób bezwzględny wykonana, grzmiał Jacek Sasin. Ja mogę o tym jako minister nadzorujący spółki Skarbu Państwa, znaczy nie ja Mazurek, ale teraz Sasin, zapewnić. Bezwzględnie ta ustawa zostanie wykonana. I jak? Co? Znaczy uchwała. Ale mówi ustawa. No dobra, pal licho. Gdzie? Jak? Gdzie jest ten pełnomocnik?
To proszę mnie o to nie pytać. Ja nie mam nic na sumieniu.
Pan nie ma nic
na sumieniu?
W mojej
rodzinie nikt nie jest w żadnym zarządzie, żadnej ze spółek
Skarbu Państwa. Nie mówimy
teraz
o nepotyzmie w rodzinie Suskich.
A co do innych...
Ale miał być pełnomocnik partii do walki z nepotyzmem. Dobrze to kojarzę?
Otóż nie jestem prezesem partii.
Czyli tak, zaraz. Pan nie jest w rządzie za rząd, pan nie odpowiada. Prezesem partii pan nie jest,
za
partię pan nie odpowiada.
Przepraszam bardzo. Jestem w zapleczu rządu.
Czyli pan
jak żeśmy rozmawiali o rządzie, to ja mówiłem, że rząd wspieram, przyjmuję mu ustawy,
ale walki
które...
z nepotyzmem pan już nie podejmuje.
No i chęć mam narzędzi do tego, żeby podejmować
dobrze,
walkę
ale to w takim razie niech pan nam powie, jak wygląda w praktyce walka Prawa i Sprawiedliwości z nepotyzmem we własnych szeregach.
Jak wygląda? Otóż jak syn jednego z posłów trafił do zarządu, to natychmiast dostał polecenie, że ma złożyć rezygnację. I złożył
konkretne
rezygnację.
Nazwisko pan poda?
Nie będę podawał nazwiska.
Aha, czyli to na razie pan opowiada historię, której
ale
nie jesteśmy w stanie
historię.
Być może prawdziwą, ale nie jesteśmy w stanie prawdziwości tej historii zweryfikować. No więc panie pośle, to ja mam dla pana parę przykładów bardzo prawdziwych. Wie pan, Mejza w końcu sam się łaskawie zdymisjonował, bo wyście nie potrafili go zdymisjonować przez miesiące. Ale to nie jest akurat przykład nepotyzmu, to jest raczej przykład tego, jak kupujecie sobie głosy, by mieć większość. No ale to niech pan zwróci uwagę na to, jak to na przykład robi pani Szczudło, która najpierw mamę do jednej spółki zarządzanej przez PZU wstawiła do Rady Nadzorczej, ale jej mąż jest wiceprezesem w jednej ze spółek PGNiG. Pani Szczudło jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości, owszem członkiem tam Solidarnej Polski, ale jednak w klubie PiSu. I co? I ona mówi, ale jak to? Mąż był tam wcześniej trochę zanim ja byłam, więc o co chodzi? Zanim ja zostałam posłem. To prawda, mąż był wcześniej, bo mąż dostał to stanowisko za to, że wrócił do klubu radnych w PiSu w Białymstoku. Pana to nie boli? Pan uważa, że to jest wszystko okej? Okay?
Prawdę mówiąc, nie znam.
Nie zna pan. Polski opowiada o tym. Można o tym w każdej gazecie przeczytać, a pan nie wie.
To jest też tak, że a jeżeli ktoś pracował w jakiejś spółce Skarbu Państwa...
Nie pracował wcześniej, panie pośle.
I w związku z tym, że ktoś jest posłem, to co mamy, zwolnić członków naszych rodzin? No, moja córka też pracuje w jednej ze spółek Skarbu Państwa i zaczęła tam pracować za rządów Platformy.
Ale panie pośle,
to teraz miałaby się zwolnić
w zarządzie tej spółki? Nie. No widzi pan. I to jest być może ta różnica, że jeżeli pańska córka gdzieś pracuje, to nikt nie ma do pana pretensji, że nie wiem, córka pracuje, nie wiem, tam w jakimś, no nie wiem, w PGNiG, czy w PGE, czy gdziekolwiek.
Nie.
Tylko pani pośle, ale pani poseł Aleksandra, Szczudło mówiła, że będziemy wspierać rodziny, bo one są fundamentem społeczeństwa. Tylko dlaczego wspieramy głównie rodzinę Szczudłów?
No myślę, że to jest jednak pytanie.
Proszę
do
bardzo.
Pani poseł i ale do to pana premiera.
Ale to wy mieliście walczyć z nepotyzmem. I dlatego pana pytam. Pani Dorota Łapiak, mama pani posłanki.
Nie wiem, czy to jest nepotyzm.
No to już panu mówię.
Nie wiem,
czy
to jest nepotyzm, bo nepotyzm jest wtedy, kiedy bezpośrednio ktoś to nadzoruje, mianuje na kierownicze stanowisko kogoś ze swojej rodziny.
Natomiast czyli musiałoby być tak, że to sama pani Szczudło musiałaby mamę wstawić, bo jeśli tak nie jest, to jest wszystko dobrze.
Powiem panu taką historię. Ja podałem awanse męża na przykład radnej z Platformy w Radomiu. I sąd mi kazał przeprosić, bo to nie jest nepotyzm, choć on awansował wtedy, kiedy ona została radną Platformy. No więc sąd uznał, że to nie jest nepotyzm.
Ja nie znam przykładu radnej
z Radomia. Podaję to, bo przegrałem w sądzie sprawę, mimo że podałem fakty.
Panie pośle, to ja mogę podać panu fakty?
I świadkowie potwierdzili, że takie są fakty, a sąd uznał, że to nie jest nepotyzm.
Chętnie porozmawiam o grzechach Platformy z posłem Platformy, ale ponieważ pan jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, to daję panu przykład.
Ale ja mówię o tym,
uchwały,
jaka była decyzja sądu.
Panie
ja
proszę,
w tym momencie rozłożyłem ręce, no skoro awans kolegi, męża radnej, która
panie
rządzi
pośle,
miastem,
czy pan pozwoli, czy nie?
Nie jest nepotyzmem,
żeby mógł zadać
jakieś no to
pytanie?
Co jest nepotyzmem?
Nie, bo ja znam tę taktykę, zagadajmy to, to on nie zdąży zadać pytania i wtedy na koniec powiem, no trudno, jeszcze tyle tematów, nie daliśmy rady, ale wie pan, ja jestem na tyle bezczelny, że panu przerwałem.
Nie, no pan jest
Dorota
po prostu
Łapiak.
Inteligentny.
Dorota Łapiak.
Kto to jest Dorota Łapiak?
Pani Dorota Łapiak jest mamą pani poseł Szczudło. 19 listopada 2020 roku została powołana do Rady Nadzorczej Polmedic, spółki należącej do PZU. Jakie ona miała jakieś kompetencje unikalne, tego nie wiemy. Ale wiemy dobrze, że wybuchła awantura. Pani poseł Szczudło powiedziała, że matka była członkiem Rady, ale tylko przez kilka miesięcy, a już nim nie jest. Co prawda KRS tego nie potwierdza, no ale być może to KRS się myli, a nie pani poseł Szczudło? W każdym razie mamy też przykład właśnie męża pani poseł. Pan mówi, że on już wcześniej pracował. To już mówię. Pan poseł, pan radny Szczudło w kwietniu 2016 roku, czyli w miesiąc po przyjęciu do polskiej spółki gazowej, bo to była jego wcześniejsza firma, taki zbieg okoliczności, opuścił komitet pana posła Truskolaskiego w Radzie w Białymstoku i wszedł do Rady, do klubu PiSu. No taki po prostu zbieg okoliczności. Dostaje super robotę, no to nagle się nawraca na pisowskość.
Nie wiem, czy super robotę, trudno mi jest ocenić.
No wie pan, ja panu powiem tak, jeżeli człowiek zostaje, jeżeli człowiek, który wcześniej nie ma żadnej pracy, albo w każdym razie żadnej ciekawej, a później zostaje wiceprezesem do spraw operacyjnych PGNiG obrót detaliczny, to ja powiem tak, zarząd dużej spółki Skarbu Państwa to dla wielu ludzi jest super robota. Ja bym jej nie brał, ale są ludzie, którzy w tym gustują.
To prawda, są ludzie, którzy w tym gustują.
I teraz pytanie do pana nie brzmi, To nie jest pytanie o naturę ludzką. To jest pytanie o to, jak wy walczycie z nepotyzmem, jak wy walczycie z kolesiostwem, jak wy walczycie z załatwianiem roboty swoim.
No, muszę przyznać, że w tym wypadku jakoś chyba nieskutecznie. Mhm.
Pokora, praca, umiar, koniec z arogancją władzy. Pamięta pan to wszystko jeszcze?
Tak.
No i kto to wszystko mówił?
To mówili ci, którzy to mówiła, z tego to mówiła, nie korzystają.
To mówiła przecież Beata Szydło. No i co? I gdzie ta pokora? Gdzie to wszystko?
No dobra, panie pośle, zostawmy. Jednostkowe przypadki się zdarzają. No,
tak.
Nikt nie jest doskonały,
Kołakowski,
przecież my nie jesteśmy.
Pani poseł Janowska, która teraz... Pani poseł Janowska, która dostaje świetną robotę. Zostaje dyrektorem w elektrociepowni
Bełchatów. Pewne słabości, pewne słabości każda władza ma.
Wie pan co,
niestety, ale... Niestety tu się przyznaje, że no, też nie jesteśmy idealni.
Panie pośle, ja doceniam pańską szczerość i mówię teraz zupełnie poważnie. Doceniam nawet to, że pan nie idzie w zaparte i nie mówi mi, że to wszystko jest super i się czepiam
szczegółów.
No ale to
są fakty, no pan podaje fakty, no to co ja mogę?
A ja bym chciał, żeby pan, ja już bym chyba wolał, żeby pan zapłonął oburzeniem i powiedział dość tego, tak dalej być nie może, będę interweniował, zrobię coś. Bo jak wy mi przychodzicie, następnym takim egzemplarzem jest pan poseł Cymański. Bardzo
ja
lubię, ma nad panem tę przywagę, że
ja
umie śpiewać.
Nie mam wpływu na te rzeczy. No.
On też nie ma wpływu, nikt nie ma na to wpływu.
Ja nie jestem ministrem.
A kto ma na to wpływ? Jarosław Kaczyński nie ma na to wpływu?
Nie wiem, widocznie nie.
A, czyli Jarosław Kaczyński też nie ma na to wpływu, że posłowie sobie załatwiają w ten sposób posady?
Podałem przykład, kiedy jeden z posłów załatwił dobrą posadę dla swojego syna i dostał polecenie, że ma natychmiast się stamtąd zwolnić. Się zwolnił.
A poseł Kołakowski?
Sądzę, że o wielu rzeczach po prostu nie wiemy. No, pan mi tutaj podał nazwisko o której ja pierwszy raz w życiu usłyszałem,
tak?
Że ta pani jest mamą naszej
no to dobrze,
pani poseł.
Panie pośle, ale wie pan, no bo to media o tym mówią,
Nie śledzimy naszych posłów, gdzie ktoś z rodziny pracuje.
Nie wie, bo pan ogląda tylko wiadomości. A jak ja włączę wiadomości, to wie pan, jak jest w Polsce dobrze. Forsy mamy o potąd, a dla rozrywki mamy jeszcze takiego pana, który tam ruchy frykcyjne odstawia na półnagiej tancerce i to się nazywa Sylwester Marzeń. I wie pan co? Jest dobrze, a nawet jeszcze lepiej. Tylko się jakieś wredne jednostki czepiają. No dobrze, to żeby zmienić temat, jeszcze trochę porozmawiać z panem o polityce. Czy powinna powstać komisja śledcza do spraw Pegasusa? Donald Tusk już zapowiadał, że będziemy wnosić o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która zbada wykorzystywanie Pegasusa przeciwko opozycji.
Nie widzę podstaw do tego, żeby taka komisja miała powstać, bo...
A oskarżenia, że o podsłuchiwanie polityków opozycji
to
pana
ja bym,
nie martwią?
To ja bym powiedział tak. Powinni się uderzyć we własne piersi, bo za ich czasów były podsłuchy w stosunku do polityków opozycji, a nawet mamy informację, że jedna z żon polityka opozycji
była inwigilowana. Na razie nie ma pan informacji, tylko tak twierdzi pan poseł Wąsik.
Sądzę, że jako szef pewnej służby...
Ale zaraz, to pan poseł Wąsik, ale pan poseł Wąsik złożył doniesienie do prokuratury, czy nie?
Nie wiem.
Aha,
sądzę, że chyba złożył, ale...
Ale może nie, prawda? Ja akurat, proszę pana, byłem podsłuchiwany parę razy w swoim życiu. To znaczy, ja wiem o trzech przypadkach, z czego jeden jest publicznie znany, bo o tym media tam opowiadały, ja byłem przesłuchiwany w tej sprawie i tak dalej. I to był akurat rzeczywiście zarządów. Ten ostatni był zarządów Platformy. Niemniej jednak, pytanie jest inne. Czy skoro wasi poprzednicy dopuszczali się, załóżmy, że to prawda, tego, że podsłuchiwali żony polityków, dopuszczali się podsłuchów dziennikarzy, okej. Okay. I to jest naganne. To czy to oznacza, że wy możecie też?
Nie, absolutnie to nie oznacza, że my możemy. Natomiast ja przypomniam sobie oświadczenie rzecznika, pana Żaryna, który powiedział, że w Polsce, jeżeli są jakieś działania tego typu podejmowane, to zawsze za
zaraz,
zgodą
mówicie,
sądu
że...
i na wniosek prokuratury, więc być może ktoś rzeczywiście podejrzewany o popełnienie przestępstwa był w jakiś sposób
inwigilowany.
Nie wiem.
No ale dobrze, ale panie pośle, to znaczy tak, pan tego nie wie, pan tego nie chce zbadać, ale na wszelki wypadek komisja śledcza nie powinna powstać.
Ja myślę, że na posiedzeniu komisji służb to zapytamy.
My, to znaczy kto?
Członkowie tej komisji.
Ale no, kto konkretnie?
Członkiem
pan
tej
o to
komisji.
Będzie pytał?
Tak.
I pan będzie pytał o wykorzystywanie Pegasusa przeciwko opozycji?
Nie będę pytał o wykorzystywanie Pegasusa, bo ja nie wiem, czy taki w ogóle system Polska posiada.
Ja mam nadzieję, że Polska posiada Pegasusa, bo samo posiadanie noża nie jest niczym złym. Złym jest mordowanie tym nożem.
To nie byłoby niczym złym, bo każde państwo chroni się i różne systemy po prostu zakupuje. Natomiast będę pytał o to, czy rzeczywiście w sposób nielegalny był on wykorzystywany.
Będzie pan o to pytał.
Tak.
No to jest jasna deklaracja Marka Suskiego, który... A kiedy najbliższe posiedzenie komisji do spraw służb?
Myślę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie posiedzenie komisji.
Pan będzie domagał się informacji, czy był wykorzystywany...
Tak, poproszę przewodniczącego, żeby zaprosił któregoś z szefów służb, żeby nam po prostu tę sprawę wyjaśnił.
Panie pośle, dzisiaj jest dzień spaghetti.
Ja lubię spaghetti.
A z jakim sosem?
No to jest tajemnica mojej żony, bo jak gotuje
to żona robi? Nie, żona robi. Wie pan, no, trochę mnie pan rozczarowuje, no myślałem, że pan wśród licznych talentów ma również.
Jeśli chodzi o spaghetti, to najlepiej kulinarne. Mi wychodzi gotowanie makaronu. Nawet potrafię zrobić makaron, ale do spaghetti to się kupuje, bo to jest łatwiej.
Spaghetti można kupić, chociaż tak. Można też zrobić.
Natomiast co do sosu, to moja żona jest tutaj specjalistką.
Pan nic nie robi w tej sprawie oprócz konsumpcji.
No robię tyle, że
konsumpcja.
Jadę do sklepu i kupuję makaron.
To się pan naprawdę popisał.
No tak, czasami nastawię wodę, ale rzadko po prostu w domu w ogóle jadam obiady.
Jak ma pani żona, pana żona na imię?
Na imię Elżbieta.
Pani Elżbieto, bardzo pani współczujemy takiego trutnia w domu, naprawdę. No nie pomaga, no. No nie pomaga, no. Widzi pani, prowadzimy jakieś pedagogiczne rozmowy.
Pomagam w innych sprawach, no na przykład na święta piekłem kaczkę.
Piekł pan kaczkę?
Tak.
I upiekł pan? Czy tylko piekłem. Pan piekł?
Upiekłem, oczywiście.
A jak? Z czym?
Z przyprawami, no dobra, z jabłuszkami.
No to banał. Poza banał pan nie wychodzi.
No jabłuszka nadziewane też.
No chociaż nie, dobra. Tak nie, tak. Dobra, w Grójcu jabłka to nie jest banał, to konieczność.
Tak
rozumiem.
Jest, oczywiście. To jest patriotyzm lokalny.
Panie pośle, bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wrażenia kulinarne. Dziękuję serdecznie.
Ja również panu dziękuję.
Państwu również dziękuję za cierpliwość. Kłaniam się nisko, do widzenia.
Ja też dziękuję za cierpliwość.